Cześć, witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii Zagadek Kryminalnych. Dzisiaj przychodzę do Was ze sprawą seryjnego sprawcy. Od pewnego czasu tego typu materiały nie pojawiały się tutaj na kanale, a wiem, że są wśród Was osoby, dla których właśnie ta tematyka jest najbardziej fascynująca. Muszę jednak na początku zaznaczyć, że jest to odcinek dla widzów o mocniejszych nerwach, ponieważ w tym przypadku modus operandi sprawcy był wyjątkowo brutalny. Jeśli jednak mimo tego chcielibyście poznać szczegóły sprawy Johna Martina Scripsa, to zapraszam Was do oglądania. John urodził się 9 grudnia 1959 roku w Hertford w Wielkiej Brytanii jako syn Leonarda i Jean Scripsów. Miał starszą siostrę o imieniu Janet. Gdy John był jeszcze małym chłopcem, jego rodzina przeprowadziła się do Londynu. Sam Scripps wspominał, że jego dzieciństwo było szczęśliwe. Często podróżował z ojcem, który pracował jako kierowca ciężarówki. Z Leonardem łączyły go bardzo bliskie relacje i chłopak lubił także spędzać czas ze swoją siostrą. Niestety, gdy miał zaledwie 9 lat, rodzinę spotkała tragedia. Ojciec odebrał sobie życie, gdy dowiedział się, że żona chce zostawić go dla innego mężczyzny. Syn znalazł Leonarda leżącego z głową w piecu gazowym. Niedługo później Jean dowiedziała się, że ma raka. Ostatecznie udało jej się całkowicie wrócić do zdrowia, jednak życie rodziny nigdy nie było już takie samo. Te wydarzenia zaważyły na całym przyszłym życiu Johna. Po śmierci ojca miał poważne problemy w szkole. Pisanie i czytanie sprawiało mu ogromną trudność, odciął się też od rówieśników i coraz bardziej zamykał w sobie. W końcu w wieku 15 lat opuścił szkołę, nigdy nie nauczywszy się pisać i czytać. Przeprowadził się na Isle of Wight, gdzie jego matka prowadziła pensjonat. Chłopak pamiętał i tęsknił za swoim dzieciństwem, które utożsamiał między innymi z podróżami z ojcem. Był to ostatni raz, kiedy był naprawdę szczęśliwy i dążył do powrotu do tego uczucia. Aby móc pozwolić sobie na wyjazdy, zaczął kraść. W rezultacie w 1978 roku po raz pierwszy trafił do więzienia za włamanie i kradzieże, których dokonał w Izraelu. W 1980 roku Scripps poślubił Marię Pilar Arellanos, kobietę, którą poznał podczas podróży po Meksyku. Był zakochany po uszy i zabrał ją ze sobą do Wielkiej Brytanii. W 1982 znów trafił za kratki, tym razem w Surrey, za napaść i włamanie. Gdy opuścił więzienie, kontynuował przestępczą działalność, podróżując po Ameryce i Azji Wschodniej. Udało mu się jednak uniknąć kary więzienia i wrócił do Wielkiej Brytanii. W 1983 Maria złożyła pozew o rozwód i wróciła do Meksyku. Kobieta wyszła później ponownie za mąż, tym razem za policjanta Kena Colda, który należał do zespołu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo rodziny królewskiej. Gdy John dowiedział się o nowym związku byłej partnerki, załamał się. Zaczął prześladować Marię i Kena i nawet włamał się do ich domu, kradnąc między innymi ubrania mężczyzny. Co jednak zaskakujące, John i Maria mimo rozstania i zachowania Scripsa nie zerwali ze sobą kontaktów, a wręcz przeciwnie. Z czasem zaczęli spotykać się za każdym razem, gdy John odwiedzał Meksyk i utrzymywali ze sobą intymne relacje. John zdawał sobie jednak sprawę z tego, że Maria nie jest już jego i bardzo go to irytowało. Podczas jednego ze spotkań pokłócili się i mężczyzna zaczął dusić Marię do tego stopnia, że prawie straciła przytomność. Jej drugie małżeństwo zakończyło się ostatecznie rozwodem. W 1987 roku wydawało się, że po latach przestępczej działalności Scripsa w końcu dosięgła sprawiedliwość. W Londynie został skazany na 7 lat więzienia, jednak już po 3 latach wyszedł na przepustkę i już nie wrócił za kraty. Postanowił wyjechać do Bangkoku, gdzie spotkał się z dziewczyną, z którą wcześniej korespondował. Spędzili razem 10 dni w Tajlandii, a przed wyjazdem John zakupił 48 podrabianych zegarków. Został złapany za przemyt zegarków oraz środków odurzających i w styczniu 1991 roku skazano go na 16 lat więzienia. Podczas pobytu w zakładzie karnym poznał strażnika więziennego, Jamesa Kikleya. Nawiązali przyjacielską relację i przez 6 tygodni między marcem a kwietniem 1993 roku James nauczył Johna zawodu rzeźnika. Skazaniec w końcu znalazł zajęcie, w którym był naprawdę dobry. Bardzo podobały mu się nauki, jakich udzielał mu strażnik i przyznał, że nie może doczekać się, aż opuści więzienie i będzie mógł otworzyć swój własny sklep mięsny. James nie mógł wiedzieć, że wiedza, którą przekazał koledze, kiedyś posłuży do dokonania makabrycznych czynów. Pomimo zasądzonej 16-letniej odsiadki, Johnowi udało się uciec z więzienia 28 października 1994 roku. Planował zrobić to od dłuższego czasu i otwarcie chwalił się swoimi zamiarami. Po ucieczce naczelnik więzienia wydała oficjalne oświadczenie, w którym powiedziała, że uciekinier nie jest uznawany za niebezpiecznego i uspokoiła lokalnych mieszkańców, tłumacząc, że John nie stanowi zagrożenia, ponieważ podczas swojej odsiadki nie wykazywał żadnych agresywnych tendencji, był bardzo spokojny i opanowany. Po ucieczce mężczyzna udał się najpierw do Holandii, następnie do Belgii, Hiszpanii i Meksyku. Tam odnowił kontakty z byłą żoną i zaczął namawiać Marię, żeby wspólnie założyli butik w Cancun, w którym będą sprzedawać ubrania z jedwabiu sprowadzonego z Tajlandii. Potrzebował jednak środków na rozkręcenie tego biznesu i w tym celu zaprzyjaźnił się z 28-letnim brytyjskim turystą Timothy McDowellem. W tym czasie Scripps był już doświadczonym podróżnikiem i bardzo łatwo przychodziło mu nawiązywanie znajomości i zyskiwanie zaufania innych turystów. Oferował cenne wskazówki i wskazywał ciekawe atrakcje. Niestety znajomość z Johnem miała przypieczętować los Timothy'ego. W pewnym momencie McDowell zaginął w podejrzanych okolicznościach, a z jego konta bankowego zniknęło 21 tysięcy funtów. Środki te trafiły na konto Scrippsa, które założył na fałszywe nazwisko. Przypuszcza się, że John zabił McDowella, poćwiartował jego szczątki i wyrzucił je do rzeki pełnej aligatorów. Jednak są to tylko spekulacje, ponieważ ciała nie udało się odnaleźć. Rankiem 8 marca 1995 roku na lotnisko Changi w Singapurze przybył Gerard Low, 30-letni inżynier z RPA. Podróżował samotnie i szukał towarzysza, który będzie posługiwał się językiem angielskim. Nawiązał wtedy rozmowę z sympatycznym Anglikiem, który zaoferował mu, aby dla oszczędności zamieszkali razem w pokoju w hotelu Riverview. Tym Brytyjczykiem był John Scripps, który przedstawił mu się jako Simon Davis. Kierownik hotelu zapamiętał, że mężczyźni wydawali się zupełnie normalni i nie zauważył niczego nietypowego w ich zachowaniu. Jednak już wkrótce miało dojść do tragedii. Gdy znaleźli się w pokoju, Low usiadł przy stole i zaczął spisywać listę zakupów, gdy w pewnym momencie John podszedł do niego od tyłu i zadał mu cios młotkiem w głowę. Scripps zawsze nosił w torbie noże, kajdanki, młotek i paralizator. Po ogłuszeniu towarzysza popchnął go na ścianę, a ten osunął się po niej i zaczął się trząść. John uderzał go raz za razem, zmuszając do podania PIN-u do karty bankomatowej. Wciąż jeszcze przytomnego Gerarda zaciągnął do łazienki, umieścił w wannie i tam zadźgał. Później przystąpił do poćwiartowania ciała przy pomocy noża do mięsa. Następnie zapakował szczątki do kilku plastikowych worków i umieścił w szafie. W całym pokoju rozpylił odświeżacz powietrza, umył ręce i posprzątał dokładnie łazienkę. Później zabrał się za uczenie się fałszowania podpisu swojej ofiary. Używał do tego kalki i gdy opanował podpis do perfekcji, postanowił zakupić kilka laptopów, korzystając z tożsamości zabitego i jego karty płatniczej. Następnego dnia rano poinformował recepcjonistkę, że jego towarzysz wyjechał poprzedniego wieczora i 9 marca za pieniądze zabitego kupił jeszcze magnetowid, głośnik stereo i buty do biegania. Później zakupił bilet na koncert Singapurskiej Orkiestry Symfonicznej oraz 5 losów na loterii. wypłacił z konta Gerarda 8 tysięcy funtów, a kolejne 11 tysięcy przelał na konto, które założył wcześniej w San Francisco na nazwisko John Martin. W końcu wieczorem 11 marca spakował poświartowane zwłoki do walizki. Około 6:35 rano ochroniarze zauważyli, jak wychodził z hotelu z ciężką walizką i wrócił 15 minut później już bez tego bagażu. W ciągu kwadransa pojechał taksówką nad Zatokę Singapurską i wyrzucił pakunek do wody. Jeszcze tego samego dnia poleciał do Bangkoku. 49-letnia Sheila May DeMute i jej 22-letni syn Darren pochodzili z Saanich w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie. 15 marca polecieli do Phuket w Tajlandii na dwutygodniowe wakacje. John Scripps siedział obok nich w samolocie. Był młodym, stosunkowo przystojnym i miłym człowiekiem, typem chłopaka z sąsiedztwa, więc prędko nawiązali znajomość. Zatrzymał się w tym samym hotelu, co matka i syn, w Nilis Marina Inn naprzeciwko plaży Patong Beach. Scripps otrzymał pokój numer 48, a Sheila i Darren 43. Kolejnego ranka zjedli śniadanie, oglądali ryby w akwarium, a później 49-latka wybierała widokówki dla męża. Miało się jednak okazać, że był to ostatni raz, kiedy ona i syn byli widziani. Niedługo później Scripps poprosił recepcjonistkę o zmianę jego pokoju na pokój numer 43, mówiąc, że Sheila i Darren wyjechali i że on zapłaci ich rachunek. Około 11 tego samego dnia przechodnie zauważyli, że z kanału Nilis Marina Inn wypływa woda zabarwiona na czerwono. Po tym, jak John wymeldował się z hotelu, wrócił do Singapuru i niedługo później w nieczynnej kopalni cyny w dystrykcie Katu w Tajlandii znaleziono czaszki Sheila i jej syna. Tułów oraz parę rąk i nóg znaleziono wzdłuż Ban Nai Trang Road 5 dni później. Szczątki znajdowały się w stanie rozkładu uniemożliwiającym identyfikację. Królewska tajska policja wykorzystała dokumentację dentystyczną do zidentyfikowania czaszek, a analiza kryminalistyczna wykazała, że tułów, ręce i nogi należały do Sheila. Pozostałych części ciała Darina nigdy nie odnaleziono. John Scripps nie został oskarżony o to morderstwo i nigdy sam się do niego nie przyznał. Nie wiedział, że już kilka dni wcześniej w Singapurze rozpoczęło się śledztwo w jego sprawie, które zapoczątkowało odnalezienie dwóch stóp wystających z worka w Zatoce Singapurskiej. Kolejnego odkrycia dokonał pewien rybak, który w wodzie znalazł dwa związane ze sobą męskie uda, a 15 marca odnaleziono również męski tors. Okazało się, że wszystkie te szczątki należą do tej samej osoby. Głowy i ramion nigdy nie odnaleziono. Patolog, który prowadził badania, stwierdził, że ktokolwiek poćwiartował ciało, wiedział, co robi i miał w tym doświadczenie. Dlatego stawiano na chirurga, studenta medycyny, weterynarza albo rzeźnika. W ciągu kilku godzin do wszystkich singapurskich hoteli spłynęło zapytanie, czy w ostatnim czasie nie zniknął żaden z ich gości. I to właśnie w ten sposób policja dowiedziała się o dwóch turystach, którzy zatrzymali się w tym samym pokoju, jednak tylko jeden z nich był widziany opuszczający hotel i miał ze sobą wtedy wielką walizkę. 14 marca na drugim końcu świata w Johannesburgu w RPA Vanessa Lowe zgłosiła na policję zaginięcie swojego męża. Wiadomość o tym dotarła do singapurskich śledczych, którzy poprosili kobietę o przyjazd i zidentyfikowanie ubrań oraz szczątków. Vanessa potwierdziła, że kawałki materiału pochodzące z koszulki należały do jej męża. Rozpoznała także blizny i piegi na odciętych częściach ciała. Ustalono, że ostatnią osobą, która miała kontakt ze zmarłym, był niejaki Simon Davis. Było to fałszywe nazwisko, pod którym John Scripps zameldował się w hotelu. Wystawiono nakaz aresztowania tego mężczyzny. I ostatecznie 19 marca 1995 roku Scripps został zatrzymany na lotnisku Changi po tym, jak wylegitymował się używając fałszywego paszportu właśnie na nazwisko Simon Davis. pokoju przesłuchań. Mężczyzna podjął próbę odebrania sobie życia, rozbijając szklany panel i próbując podciąć sobie nadgarstki. Został wtedy przewieziony do szpitala i jego życie nie było zagrożone. Okazało się, że miał przy sobie aż 6 paszportów. Jeden na swoje prawdziwe nazwisko, 2 brytyjskie paszporty na nazwisko Simon Davis, 2 kanadyjskie paszporty Shirley i Darina Damiot oraz południowoafrykański paszport Gerarda Lowa. W prawie każdym z nich znajdowało się zdjęcie Johna Scripsa. Policjanci znaleźli także karty kredytowe Shirley i Gerarda, fałszywy akt urodzenia Simona Davisa i przedmioty, których John używał do unieruchomienia i zabicia swoich ofiar. 21 marca 1995 roku Scripps został postawiony przed sądem, oskarżony o morderstwo z premedytacją i 11 innych przestępstw, w tym fałszerstwo, oszustwo, wandalizm i nielegalne posiadanie broni. Prokuratura chciała również przedstawić dowody łączące go z zabójstwami w Tajlandii. 4 dnia procesu prokurator Jennifer Marie stwierdziła, że Scripps ćwiczył fałszowanie podpisu Lowa, co sugeruje, że zabójstwo było zamierzone. Pokazała przedmioty skonfiskowane z bagażu oskarżonego, w tym notatnik i kalkę techniczną wypełnione skopiowanymi podpisami. Obrońca mężczyzny, Edmond Pereira, przesłuchał 2 funkcjonariuszy policji, próbując wykazać, że w nieodpowiedni sposób szukali śladów krwi obok łóżka w pokoju hotelowym. W trakcie postępowania sądowego zeznawało aż 77 świadków, a podczas składania swoich zeznań John przyznał się do zamordowania Gerarda Lowa, jednak twierdził, że zrobił to w obronie własnej, po tym jak mężczyzna zaatakował go i próbował dokonać napaści seksualnej. Twierdził również, że to nie on dokonał tego rozczłonkowania i pozbycia się szczątków. Była to sprawka jego przyjaciela, jednak odmówił podania nazwiska tej osoby. Twierdził również, że był tak oszołomiony po zabójstwie, że nie pamiętał, co działo się przez kolejne 4 dni. Scripps zgodził się ze stwierdzeniem sędziego, że wykwalifikowanemu rzeźnikowi rozczłonkowanie zwierzęcia zajęłoby zaledwie 5 minut. I zapytany o to, czy tak samo można było rozczłonkować człowieka, odpowiedział, że kości wyglądają podobnie. Jednak zapytany już wprost, czy to on rozczłonkował Gerarda Lowa, odpowiedział, że nie, ponieważ nie ma wystarczających umiejętności. Sędzia nie dał jednak wiary tym stwierdzeniom i określił Johna jako wyrachowanego zabójcę, który postanowił zamordować i okraść niczego nie podejrzewającego turystę. Działał z premedytacją i z pewnością nie można uznać go za niepoczytalnego. Wszystko wskazywało też na to, że rozczłonkowywanie ludzi sprawiało mu przyjemność. Oskarżony był przekonany, że ze względu na to, że jest Brytyjczykiem, to obowiązują go wyspiarskie prawa, na mocy których niemożliwe jest skazanie na śmierć. Czynów dokonał jednak poza granicami kraju i bardzo się w tej kwestii przeliczył. 10 listopada 1995 roku singapurski sąd wydał wyrok śmierci. John Scripps był pierwszym człowiekiem z Zachodu skazanym w Singapurze na najwyższy wymiar kary i jego obrońcy od razu zapowiedzieli, że będą odwoływać się od wyroku. Media nadały mężczyźnie przydomek turysty z piekła rodem. 4 stycznia 1996 roku Scripps napisał do władz list, w którym poprosił o wycofanie apelacji, choć miała być ona rozpatrzona już 4 dni później. Przebywał w jednoosobowej celi. Większość czasu spędzał na czytaniu książek i oglądaniu telewizji. 10 marca singapurski dziennik poinformował, że skazany postanowił nie prosić o ułaskawienie. Jean Scripps, matka Johna, w publicznych wypowiedziach podkreślała, że nie wierzy w to, że jej syn może być tym potworem, którego opisują media. Dodatkowo mówiła, że to ona wydała go na ten świat, więc tylko ona może go z niego zabrać. Podobnie bliscy znajomi Johna twierdzili, że zawsze był bardzo spokojny i sympatyczny i uwielbiali słuchać, jak w ciekawy sposób opowiadał o swoich licznych podróżach. Także ksiądz, który miał kontakt ze Scripsem, gdy ten przebywał już w więzieniu, twierdził, że był to zwyczajny, łagodny, młody człowiek. A recepcjonistka z hotelu Nili's Marina Inn, gdzie Scripps zameldował się wraz z Sheilą i Darinem i gdzie odebrał im życie, również powiedziała, że to bardzo trudne do uwierzenia, że ten bardzo miły i spokojny klient mógł kryć w sobie tak mroczny sekret, ponieważ jej zdaniem nie wydawał się być wariatem. 4 dni przed egzekucją, w rozmowie z kryminologiem Christopherem Berim D. Scripps szczegółowo opisał, w jaki sposób zamordował Geralda Lowa, a następnie rozczłonkował jego ciało. Na 12 godzin przed wykonaniem wyroku z mężczyzną pożegnały się jego matka i siostra, które nie chciały być obecne przy samej egzekucji. Przed śmiercią John napisał pełną błędów ortograficznych notatkę, w której stwierdził, że oddaje swoje życie Bogu, który go zdradził. O świcie 19 kwietnia 1996 roku, po ostatnim posiłku składającym się z pizzy i gorącej czekolady, 36-letni John Martin Scripps został powieszony w więzieniu Changi wraz z 2 singapurskimi handlarzami narkotyków. John był również poszukiwany w San Francisco w sprawie zabójstwa Toma Wengera, świadczącego usługi seksualne. Do tego zabójstwa doszło 28 marca 1994 roku, a ciało Toma zostało posiekane i pozbawione krwi. Został znaleziony w pojemniku na śmieci w Myrtle Alley w dzielnicy Polk Street. Zdjęcie Johna pasowało do portretu pamięciowego podejrzanego, jednak ostatecznie Scripps został wykluczony jako podejrzany, ponieważ ustalono, że w czasie, gdy doszło do zabójstwa, przebywał w Wielkiej Brytanii. Dodatkowo, w przypadku zbrodni dokonywanych przez Scrippsa, motywem oprócz samej satysfakcji z zabijania zawsze były też pieniądze, a w tym przypadku Wagner był bezdomny i nie miał nic, co Scripps mógłby ukraść. John był także podejrzanym w sprawie zabójstwa 24-letniego Brytyjczyka Williama Shakela. Do tego morderstwa doszło w Cancun w Meksyku i w dniu zaginięcia Williama ktoś w Cancun zrealizował czeki podróżne na kilka tysięcy dolarów, posługując się jego nazwiskiem. Sprawa Johna Martina Scrippsa została opisana przez singapurskiego dziennikarza Tan Oi Buna w książce pod tytułem Brytyjski seryjny morderca w Singapurze. John był także jednym ze zbrodniarzy opisanych w książce Christophera Berry zatytułowanej Rozmowy z seryjnymi mordercami, mrożące krew w żyłach studium zwyrodnialców. I to jest już koniec tej mrożącej krew w żyłach sprawy. Mam nadzieję, że żadne z opisów nie były dla Was zbyt ciężkie do przetrawienia. Jak zwykle w komentarzach możecie dzielić się swoimi przemyśleniami na temat tej historii oraz propozycjami tematów do kolejnych odcinków z tej serii i miniserii o sektach. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć!